Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman, a dzisiaj będziemy mówili o nieustających torturach wobec działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Aleksander Łukaszenko wciąż wspiera zbrodnicze działania Rosji na Ukrainie.
Łukaszenka przeprowadził wagnerowców, dlatego że żyje sam w wielkim strachu.
Polska wzmacnia granice z Białorusią.
Podejmujemy skuteczne i adekwatne działania, żeby odstraszyć agresora.
Dlaczego białoruskie władze niszczą polskie cmentarze?
Polskie władze skrupulatnie rejestrują te wszystkie przypadki dewastacji zachowań niegodnych.
Polacy na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Reżim Aleksandra Łukaszenki kontynuuje torturować jednego z liderów Związku Polaków na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. Potwierdziły się wcześniejsze informacje o tym, że dziennikarz trafił do karcera tuż po przybyciu do nowopołockiej kolonii karnej. Informuje o tym portal Głos z nadniemna.pl, powołując się na żonę działacza. W karcerze Andrzej Poczobut spędził 30 dni. Ponadto następne pół roku Polak spędzi w jednym z najbardziej rygorystycznych typu celi, jakie istnieją w białoruskich więzieniach. Charakteryzuje się ono nieznośnymi warunkami, otynkowane lub pomalowane gołe ściany, kraty na oknach, lampach i kaloryferach, składane leżaki przymocowane do ściany oraz stół przykręcony do podłogi. Rzekoma przyczyna ukarania dziennikarza – odmowa podjęcia pracy. Jak informuje na swojej stronie w Facebooku żona Andrzeja Poczobuta Oksana, działacz ma zakłócenia rytmu serca i mocne ciśnienie, co miało być przeciwwskazaniem do umieszczenia go w tego typu celi. Od momentu aresztowania Andrzeja Poczobuta w marcu 2021 roku polski rząd próbuje rozwiązać sprawę Polaka. Jednak obecna sytuacja polityczna na Białorusi nie daje takiej możliwości, uważa ekspert z Ośrodka Studiów Wschodnich Kamil Kłusiński.
To jest zwiększenie presji i jest to też sygnał wobec Polski, że nie ma gotowości do ustępstw, że jego zwolnienie jest raczej nieprawdopodobne. Przynajmniej przy obecnym rozkładzie sił i przy dramatycznie niskim poziomie zaufania między Mińskiem i Warszawą. Jest to po prostu wrogie działanie, nieprzyjazne działanie ze strony białoruskiego reżimu.
Andrzej Poczobut został aresztowany 25 marca 2021 roku. Polaka oskarżono o podżeganie do nienawiści i rehabilitację nazizmu. Dwa lata później, w lutym, sąd w Grodnie skazał go na 8 lat pozbawienia wolności, uzasadniając rzekomą winę dziennikarza tym, że nazywał napaść ZSRR na Polskę w 1939 roku agresją. represją. Pisał artykuły o działaczach polskiego podziemia antykomunistycznego i występował w obronie polskiej mniejszości na Białorusi. Ponad 540 dni toczy się wojna na pełną skalę, prowadzona przez Rosjan przeciwko Ukrainie, która jest codziennie niszczona przez agresora. Rosyjskie pociski trafiają w obiekty cywilne, domy, szpitale, sklepy i nawet cerkwie. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od początku wojny na Ukrainie zginęło prawie 9,5 tysiąca cywilów. Jednak ukraińskie wojska dzielnie bronią swojej niepodległości i wyzwolili spod okupacji już ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych oraz zniszczyli około 260 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Najeźdźca jest wspierany przez Aleksandra Łukaszenkę i wykorzystuje terytorium Białorusi w swoich zbrodniczych celach. W kraju już rozmieszczana jest rosyjska broń jądrowa, a także stacjonuje kilka tysięcy najemników grupy Wagnera. Większość z nich składa się z byłych więźniów osadzonych za ciężkie przestępstwa. Obecnie szkolą białoruskich żołnierzy, w tym tuż przy granicy z Polską. Są bardzo niebezpieczni i można się po nich spodziewać wszystkiego, mówi były kandydat na prezydenta Białorusi Aleksander Milinkiewicz.
Ja nie myślę, że Wagnerowcy są tak głupi, żeby pójść na Warszawę, ale prowokacje na pewno będą robić, bo są od tego specjalistami. A Łukaszenka przeprowadził Wagnerowców, dlatego że żyje sam w wielkim strachu. Napędza w społeczeństwie atmosferę zastraszenia, a sam się boi jeszcze więcej. I to jest taka gwardia dla obrony.
Póki Aleksander Łukaszenko na wszelkie sposoby wspiera rosyjskiego agresora, setki Białorusinów z bronią w ręku walczą za niepodległość Ukrainy. Najbardziej znana białoruska formacja ochotnicza to pułk imienia Konstantego Kalinowskiego. Jednostka została utworzona na początku marca 2022 roku, a obecnie wchodzi w strukturę Sił Zbrojnych Ukrainy. Jej trzon stanowią Białorusini, którzy walczyli po stronie sąsiada od 2014 roku. Od początku wojny na pełną skalę zginęło ponad 20 białoruskich ochotników walczących po stronie Kijowa. Polski rząd nieustannie wzmacnia granicę polsko-białoruską. Obecnie mają tam się znajdować 10 tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego. Także pod dowództwem Straży Granicznej trwa operacja Gryf, której celem jest uszczelnienie granicy z Białorusią. 12 sierpnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przebywał na wschodzie Polski, gdzie poinformował o podjęciu decyzji o powołaniu wojskowego zgrupowania zadaniowego w operacji pod kryptonimem RENGAW, którego celem są głównie szkolenia polskich żołnierzy, ale zgrupowanie będzie też stanowić odwody w przypadku pogorszenia sytuacji na wschodniej granicy. Oprócz tego w Czarnej Białostockiej powstanie nowa jednostka wojskowa. Będą także tam stacjonowali żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Działania te są związane z obecnością najemników grupy Wagnera na Białorusi, a także hybrydowym atakiem na polską granicę. To jest odpowiedź na agresywną politykę Moskwy i Mińska oraz prowokacje, które mają na celu zdestabilizować sytuację w Polsce, twierdzi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak.
Nie ulega żadnej wątpliwości, najmniejszej wątpliwości, że granica Polski jest zagrożona. Ale też jestem przekonany, że ta akcja się nie powiedzie ze względu na służbę Wojska Polskiego, ze względu na to wszystko, co związane jest ze wzmacnianiem granicy z Białorusią. A więc podejmujemy skuteczne i adekwatne działania, żeby odstraszyć agresora.
W odpowiedzi na możliwe zagrożenia ze strony najemników grupy Wagnera, Sejm Litwy podjął decyzję o zamknięciu dwóch przejść granicznych z Białorusią. Polski rząd także nieraz ostrzegał o podjęciu podobnej decyzji w przypadku eskalacji sytuacji. Mechanizm ewentualnego całkowitego zamknięcia granic z Białorusią będzie omawiany w Warszawie 28 sierpnia przez ministrów Litwy, Łotwy i Polski. Działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut jest torturowany od ponad 2 lat w łukaszenkowskim więzieniu. Po przemieszczeniu dziennikarza do nowopołockiej kolonii karnej prawie nie dochodzą od niego żadne wieści. Natomiast wiadomo, że białoruskie władze pragną złamać Polaka. W 29. miesięcznicę uwięzienia Andrzeja Poczobuta w Białymstoku odbędzie się akcja Solidarności z naszym rodakiem. Zapraszamy Państwa 25 sierpnia o godzinie 19 do skweru przy pomniku księdza Jerzego Popiełuszki.
Ktoś mnie podgląda, galopa, raczej gromi drzwi. Mój, jestem kawałek. Małem, nowy ład zrobić chcę, tym ze ścian już strapałem, zamurować czas drzwi. Mój, jestem kawałek.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Od dłuższego czasu białoruskie władze dokonują dewastacji i zniszczenia polskich miejsc pamięci w kraju. Znane już kilkanaście takich wypadków. Ostatni odbył się w Grodnie. Na cmentarzu garnizonowym usunięto tablicę pamiątkową w języku polskim. Niszczenie polskich miejsc pamięci to jeden z etapów skreślenia polskości z historii Białorusi przez reżim łukaszenkowski, mówi dyrektor Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek.
Z dużym niepokojem i oburzeniem obserwujemy od lata ubiegłego roku nasilający się proces niszczenia, dewastowania polskich miejsc pamięci na Białorusi. Nie ma wątpliwości, że te działania są prowadzone za akceptacją, również i przy wsparciu władz białoruskich, choć oczywiście nie jest to oficjalnie wykazywane, ale taka systemowa akcja musi się odbywać za wiedzą władz, które stosują taką formę presji na Polskę, na polskie społeczeństwo, Oczywiście należy to wiązać i z procesem dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce, który już od kilku lat jest realizowany, ale no, widać, że po agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę ta akcja się nasiliła, antypolska akcja skierowana wobec polskich miejsc pamięci, no, szczególnie bolesne, kiedy atakowane i dewastowane są miejsca spoczynku poległych żołnierzy, tak jak pod Surkątami żołnierzy Armii Krajowej, jedna z największych kwater polskiego podziemia niepodległościowego na terenie Białorusi. Oczywiście polskie władze skrupulatnie rejestrują te wszystkie przypadki dewastacji, zachowań niegodnych i jak tylko pozwoli na to sytuacja, będziemy dążyli do przywrócenia im należytego stanu.
O czym właśnie świadczy zniszczenie cmentarza pod Surkątami?
No niestety obecne władze Białorusi wpisały się w tą narrację historyczną sowiecką, która jest w tej chwili także w Moskwie propagowana. Nie można podważać roli wyzwoleńczej Armii Czerwonej, choć wiem, że była to formacja zbrodnicza, odpowiedzialna za szereg zniszczeń, grabieży, gwałtów, morderstw na terenach, które zajmowała, de facto zajmowała, nie wyzwalała. Natomiast oczywiście zwalczane są wszelkie pamiątki i pamięć o polskim podziemiu niepodległościowym, o obecności państwa polskiego na terenach dzisiejszej Białorusi. Polski cmentarz, na którym spoczywali żołnierze Armii Krajowej w Surkątach, poległi w walce z sowieckim agresorem, został całkowicie zniszczony przy użyciu ciężkiego sprzętu. Teren cmentarza splantowano, o ile możemy to ocenić, nie naruszając samych pochówków, więc nie doszło do profanacji szczątków grobów. No, jest nadzieja, że uda się ten cmentarz odbudować, przywrócić do właściwego stanu. To jest jedno z najbardziej symbolicznych miejsc polskiej pamięci na Białorusi, bardzo ważne. Był to na pewno bardzo bolesny cios dla środowisk akowskich i dla Polaków i na Białorusi, i tutaj w Polsce. Dowódca oddziału, który toczył walkę w Surkątach, Maciej Kalankiewicz, żołnierz Armii Krajowej, oficer Wojska Polskiego Cichociemne, jest jedną z takich symbolicznych postaci. Pamiętamy, że przecież żołnierze II Rzeczypospolitej walczyli o oswobodzenie Polski w granicach takich, w jakich ona była w 1939 roku, więc również z tymi ziemiami wschodnimi, które w efekcie nowego podziału świata znalazły się poza granicami Polski w 1945 roku, ale jest to właśnie ten symbol trwałości tego polskiego dziedzictwa i związku tych ziem dzisiaj poza granicami Polski z Polską, z narodem polskim. Także ta postać zasługuje na pamięć, na szacunek i to miejsce, tak jak mówiłem, jest bardzo, bardzo ważne, myślę, że dla obydwu narodów.
Polacy na Białorusi zawsze dbali o polskie miejsca pamięci, jednak obecnie za zapalenie zniczy przy grobach polskich bohaterów można trafić na długie lata więzienia. W jaki sposób polska mniejszość w kraju zachowuje polskie cmentarze dzisiaj?
Z informacji, które do nas docierają z zagranicy, wynika, że jakakolwiek propolska aktywność jest natychmiast czujnie obserwowana przez reżim z Mińska i osoby, które są w takie działania zaangażowane, no mogą się liczyć z mniej lub bardziej dotkliwymi represjami, no łącznie z zatrzymaniami, z więzieniem, z wyrokami. Także nawet jakieś oficjalne wsparcie ze strony polskich instytucji dla tych środowisk, dla tych osób, no może być groźne w efekcie, bo rzeczywiście od razu kieruje uwagę reżimu na te osoby, które są traktowane jak agenci obcych państw, tak, którzy działają wbrew interesom władz w Mińsku. Z tego względu te wszystkie nasze działania i kontakty z Polakami na Białorusi trzeba prowadzić bardzo ostrożnie i roztropnie, żeby po prostu im na tym etapie nie zaszkodzić. Polacy, którzy żyją na Białorusi, oczywiście dalej starają się w miarę swoich możliwości troszczyć się o te cmentarze, obserwować też ich stan, żeby natychmiast komunikować, gdyby coś się stało, gdyby właśnie doszło do kolejnego aktu dewastacji i profanacji takiego miejsca pamięci. Tak, żebyśmy my mogli też prowadzić ewidencję, pełną ewidencję takich obiektów, które uległy zniszczeniu i które będziemy musieli w przyszłości odtworzyć.
Aleksander Łukaszenko podpisał znowelizowany kodeks karny, który pozwala białoruskim sądom wydawać wyrok wobec nieżyjącej osoby. Czy zdaniem pana to jest krok wymierzony właśnie w żołnierzy Armii Krajowej?
Należy tak przypuszczać, że to jest takie kolejne narzędzie realizowania tej antypolskiej polityki. Widać, że zarówno w Federacji Rosyjskiej, jak i na Białorusi prawo jest dostosowywane do tych bieżących potrzeb prowadzenia polityki i wewnętrznej, i zagranicznej. Tak, wiemy, że za podważanie tej wyzwoleńczej roli Armii Czerwonej w Rosji czeka wyrok, tak, już wynikający z ich kodeksu karnego. zaniszczenie obiektów propagandowych związanych z Armią Czerwoną również, także tutaj mam świadomość, że nawet wobec mojej osoby jakieś paragrafy w prawie rosyjskim się znajdują. Natomiast tak, na Białorusi rzeczywiście to prawodawstwo, które pozwala negatywnie oceniać działalność osób już zmarłych, może być wykorzystywane do właśnie przedstawiania Armii Krajowej jako organizacji zbrodniczej, kolaborującej z Niemcami, tak. No to przypomina procesy w okresie stalinowskim, które były prowadzone jeszcze za życia żołnierzy Armii Krajowej i które doprowadziły do śmierci wielu z tych żołnierzy, którzy przecież byli skazywani właśnie za rzekomą współpracę z Niemcami, z niemieckim okupantem, chociaż często byli to żołnierze, którzy od 1 września 1939 roku prowadzili walkę w obronie ojczyzny, a skazywani byli w latach 50. za no właśnie tą rzekomą kolaborację z Niemcami i teraz władze białoruskie będą pośmiertnie sądziły i oskarżały o to samo już osoby zmarłe.
Chciałam o kulturze napisać naprawdę inteligentnie, lecz zaczęły kule świstać i szyby dygotać i pękać. Pochyliłam się, jak każe przepis, nad dziejami dwudziestolecia, ale z pióra kleks czerwony zleciał i kartki ktoś krwią pozlepiał. Rym się na gromadę zwlókł, jest go dosyć, tyle pokoleń, lecz zbryzgano mózgiem bruk i bruk się zdyma powoli. Myśleć zaczął, choć ledwo się dźwiga, i do zapytań ośmiela, czemu zawsze rządzi inteligent, a do robotników się strzela. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce, rozstrzelano moje serce w Poznaniu, rozstrzelano moje serce. Niemy dotąd parknął koci łeb, splunęła granitowa kostka. Znowuśmy się dali wziąć na leb, położono nas jak zawsze mostem, a ja na tym moście jak kiep do eseju oczy przysłaniam. Krew nie płynie już, już tylko skrzep. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. O kulturze próba wzniosłych syntez, artystycznych intuicji zgranie. Ja nie mogę ani kwarty, ani kwinty. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Ni gorące ono, ni zimne. Szkoda kul, szkoda lęków na nie. Moje serce wszak to tylko rymy. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce. Rozstrzelano moje serce w Poznaniu. Rozstrzelano moje serce.
Już za chwilę w programie z Naddniemnej Berezyny będziemy kontynuować poznawać biografię żołnierza niezłomnego Jana Borysiewicza Krysia. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o zapomnianych grodzieńskich fabrykach przełomu XIX i XX wieków, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Violettą Villas oraz jej przebojowym utworem Dla Ciebie Mamo.
Losy bohaterów niezłomnych.
Śmierć porucznika Krysi była niepowetowaną stratą dla całej polskiej pracy niepodległościowej na terenach dzisiejszej Białorusi. Dowództwo zgrupowania Północ przejął po nim podporucznik Ludwik Nienartowicz, Mazepa, a komendę nad drużyną przyboczną Krysi objął po jego śmierci sierżant Laluś. Grupa ta uległa wkrótce znacznej rozbudowie, osiągając po kilku tygodniach stan 20-30 partyzantów. W pierwszych dniach lutego 1945 roku miała miejsce koncentracja oddziałów Lalusia, Groma i Hajduka w związku z planowanym odwetowym uderzeniem na załogę NKWD kwaterującą w Naczy. 6 lutego 1945 roku do oddziału Lalusia przybył Hajduk, którego grupa pozostała w odległych o kilka kilometrów Bołądziszkach. Zwrócił się z prośbą o pomoc, gdyż w jego oddziałku wystąpiły problemy z dyscypliną, związane z alkoholem. Szary postanowił pojechać do Bołądziszek i porozmawiać z partyzantami, przypominając im o ich obowiązkach i dyscyplinie. Niestety w tym czasie w Bołądziszkach pojawiła się grupa operacyjna NKWD, która zaskoczyła i rozbroiła bez walki grupę Hajduka. Gdy Szary i Hajduk pojawili się we wsi, zostali zabici przez Rosjan. Na odgłos strzałów dochodzących z Bołądziszek Laluś poderwał swój oddział i ruszył z pomocą. Grupa NKWD uchyliła się od przyjęcia walki. Pośpiesznie rozstrzelała 8 rozbrojonych partyzantów i 2 gospodarzy, po czym wycofała się. Wobec tego kolejnego niepowodzenia akcja na NKWD w Naczy została odwołana. W początkach lutego 1945 roku ponownie został rozbudowany oddział Komara. Dołączył do niego 40-osobowy oddział Armii Krajowej z Wileńszczyzny. Obie grupy kontynuowały działalność z zakresu samoobrony. W dniu 15 lutego 1945 roku pluton pancerza, wzmocniony grupą Jaremy, rozbił grupę operacyjną NKWD we wsi Leśna. Ujęto i rozstrzelano 8 NKWD-istów. Zwłoki zabitych odesłano do Turgiel, gdzie kwaterowała ich jednostka, z listem ostrzegającym tamtejszy garnizon NKWD przed niewłaściwym traktowaniem ludności. W lutym 1945 roku do oddziału Komara dotarły informacje o amnestii dla żołnierzy Armii Krajowej, ogłoszonej przez NKWD w Wilnie. Wewnątrz dowództwa oddziału doszło do gwałtownej różnicy zdań na temat stosunku do możliwości ujawnienia się. Zakończyło się ona krwawo. Zginął pancerz, będący zwolennikiem ujawnienia, zaś Komar został ranny. Wraz z częścią oddziału przeszedł okresowo na kwatery pod Jaszunami. Komendę nad drugą częścią oddziału objął wówczas plutonowy myśliwy. Tymczasem NKWD kontynuowało działania zmierzające do likwidacji oddziału Komara. Gdy nie udało się rozłożyć go od wewnątrz iluzją amnestii, wysłano na teren silny oddział pozorowany, udający partyzantkę antykomunistyczną, złożoną z sowieckich dezerterów i własowców. Oddział ten dzięki agenturze nawiązał kontakt z siecią terenową Armii Krajowej. W końcu lutego 1945 roku łącznik doprowadził prowokatorów do kwatery Komara we wsi Okolica pod Jeszunami. Oba oddziały nawiązały przyjacielskie kontakty. Następnie polscy partyzanci zostali podstępnie wymordowani przez Rosjan. Zginęło ich około 20-25, zaś Komar ujęty żywcem. Rosjanie zamordowali też 3 osoby cywilne. Zwłoki zabitych NKWD-ści wrzucili do podpalonego domu Zofii Isakowicz, jednej z cywilnych ofiar operacji czekistowskiej. Następnie oddział prowokacyjny przeprowadził oczyszczanie terenu ze zdemaskowanych tzw. elementów antysowieckich. Nie wysilając się nawet na aresztowania, Rosjanie objeżdżali teren i na miejscu rozstrzeliwali akowców oraz osoby związane z organizacją. Liczba zamordowanych wówczas osób nie jest znana. Oddział Komara przestał istnieć jako samodzielna jednostka bojowa. Natomiast rozbudowie uległa grupa dowodzona przez plutonowego myśliwego. Tylko do stycznia 1945 roku włącznie, w wyniku operacji prowadzonych przeciw siłom zgrupowania Północ na terenach BSRR, jednostki NKWD zabiły 57 żołnierzy AK, zaś 117 aresztowały. Brak jest danych dotyczących liczby represjonowanych osób nienależących do Armii Krajowej, lecz jedynie oskarżonych o jej wspieranie. Musiała być ona kilkakrotnie większa. W ciągu lutego i marca 1945 roku straty organizacji i ludności cywilnej powiększyły się. Na podstawie częściowych danych można oceniać, że w tym czasie na terenach obu republik, objętych siecią zgrupowania Północ, co najmniej 40 Polaków zostało zabitych przez NKWD, zaś około 100 aresztowanych.
Nieutulony w piersi żal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nienasycony w sercu głód, bo za jednym mocnym chłodem drugi chłód. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz. Niewytańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, zapikowy czarnym królem drugi król. Niepocieszony mija czas, bo za jednym czarnym asem drugi as. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy chociaż raz. Nie wy tańczony wybrzmi bal, bo za jedną siną dalą druga dal. Nieuleczony uśnie ból, zapikowym czarnym królem drugi król. Czy warto było kochać nas? Może warto, lecz tą kartą źle grał czas. Nie spoczniemy, nim dojdziemy, nim zajdziemy w siódmy las. Więc po drodze zaśpiewajmy jeszcze raz.
Polskie podróże na Białorusi.
Historia przemysłu w Grodnie nie jest być może tak wspaniała i bogata jak w dużych przemysłowych miastach, na przykład w Łodzi, ale ma swoje niezwykle interesujące momenty. I jeżeli o rowerach, motocyklach czy w końcu papierosach grodzieńskich słyszało wielu, to o niektórych zakładach i ich produkcji pamiętają tylko historycy i krajoznawcy. Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam i zapraszam na podróż do świata zapomnianych grodzieńskich fabryk. Dziś pewnie każdego by zdziwiło stwierdzenie, że w Grodnie produkowano kawę. Skąd? Jaką? Przecież to nie Brazylia i nie Etiopia. Oczywiście chodzi o fabrykę kawy zbożowej, naturalnego zamiennika prawdziwej kawy. Zakład mieścił się przy ulicy Północnej, dziś Wołkowicza, i powstał w czasie I wojny światowej. Prawdopodobnie do jego powstania przyczyniły się niemieckie okupacyjne władze miasta, bowiem żołnierze niemieccy cierpieli na niedostatek prawdziwej kawy. Dlatego w Grodnie rozpoczęto produkcję jej zamiennika z żołędzi i jęczmienia. Fabryka i jej produkcja były popularne i po wojnie, w II Rzeczpospolitej, tym bardziej, że oprócz kawy zakład produkował również cukierki karmelowe i marmoladę. W latach 20. XX wieku fabryka należała do miasta, a zarządzał nią Związek Inwalidów. Jednak ówczesny dyrektor Ludwik Klocek był zarządcą nieudolnym i doprowadził w 1926 roku do bankructwa fabryki, które przyniosło budżetowi państwa straty około 100 tysięcy złotych. W latach 30. fabryka przeszła do rąk prywatnych. Nabył ją przedsiębiorca Stanisław Tomiczek i zmienił nazwę z Kawa na Kawa Toma. Fabryka Tomiczka kupowała u mieszkańców Grodna i okolic żołędzie, soję, korzeń cykorii, buraki cukrowe i inne surowce. Nie ustawała też w Grodnie produkcja marmolady. Tomiczek miał jednak problemy z sąsiadką, panią Szczerbicką, do której należał dom numer 6 przy ulicy Północnej, gdzie znajdowała się fabryka. Zabroniła ona montażu nowej maszyny do mielenia kawy, przez co fabryka nie mogła wykonać zlecenia na dostawę kawy dla wojska i straciła przez to około 20 tysięcy złotych. Sąd nakazał Szczerbickiej wypłacić Tomiczkowi kilka tysięcy złotych kompensacji, na co ona złożyła w policji doniesienie o tym, że Tomiczek podobno wtargnął bezprawnie do jej mieszkania. Spór, który rozpoczął się od jednej maszyny do mielenia, przerósł w stałą konfrontację. Fabryka istniała i działała i po wkroczeniu do Grodna Sowietów we wrześniu 1939 roku i w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1941-1944 i w okresie powojennym do końca lat 50. W końcu zlikwidowano ją, a sprzęt przewieziono do innych fabryk specjalizujących się na cukierkach i marmoladzie we wschodnich regionach Białorusi. Jeszcze mniej znanym przedsiębiorstwem była grodzieńska fabryka ołówków, działająca przy ulicy Nowej, dziś Budzionnego. Powstała około 1878 roku. Założył ją syn kupca z Charkowa, Mojżesz Eliaszew. Według innych danych założycielem firmy był Maksym Iliaszewicz. Prawdopodobnie była to ta sama osoba. Grodno wybrano na siedzibę fabryki ze względu na przechodzącą przez miasto linię kolejową Petersburg-Warszawa. Dla produkcji potrzeba było surowca z importu. Choć to może dziś dziwić, w latach 80. XIX stulecia w całym Imperium Rosyjskim były tylko cztery fabryki, gdzie produkowano ołówki. Wytwórczość ołówków była wtedy procesem bardzo skomplikowanym, który wymagał specyficznej wiedzy i narzędzi. Proces składał się z rozdrabiania i mielenia grafitu, formowania prętów, opalania ich w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza i woskowania. Oprawę dla ołówków robiono z lipowego i cedrowego drewna. W Grodnie produkowano ołówki zarówno zwykłe, jak też kolorowe. W XIX wieku rosła ilość ludzi edukowanych, umiejących czytać i pisać, przez co rósł popyt na ołówki. Produkcja fabryki grodzieńskiej cieszyła się dużym zaufaniem i nawet uzyskała status dostawcy dworu cesarskiego. Po 6 latach pracy zakład produkował 3 miliony ołówków rocznie. Za dobrą jakość w 1882 roku fabryka nawet otrzymała medal na ogólnorosyjskiej wystawie towarów przemysłowych w Moskwie. W kolejnych latach ołówki prezentowano na wystawach w Amsterdamie i Paryżu. Przy tym rok 1889, w którym fabryka brała udział w wystawie w Paryżu, był, jak się okazało, ostatnim w historii przedsiębiorstwa. Z jakiegoś powodu, być może przez konkurencję, w tym zagraniczną, grodzieńska fabryka ołówków zniknęła. Okoliczności zamknięcia fabryki są bliżej nieznane. Co się stało z Mojżeszem Eliaszewem, nie wiadomo. Według jednej z wersji wyjechał do Stanów Zjednoczonych. I jeżeli budynek dawnej fabryki kawy istnieje w Grodnie do dziś, to dom, gdzie działała fabryka ołówków, został wyburzony w 2013 roku. Na tym kończę swoją dzisiejszą opowieść i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją dalekich, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która w pieśń wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić, ja chcę śnić. Sny kolorowe, pomaluj moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia. Tyle czerni w moich snach jest tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen. Niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest dzień. Daj mi dziś, daj mi dziś. Sny kolorowe, pomaluj moje sny.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Violetcie Villas oraz jej przebojowym utworze Do Ciebie Mamo. Artystka przez wielu była uważana za legendę polskiej muzyki, w prasie francuskiej i amerykańskiej określana jako głos ery atomowej oraz biały kruk wokalistyki światowej. Violetta Villas, a właściwie Czesława Cieślak, urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Belgii. Tam też spędziła swoje dzieciństwo. W 1948 roku przyjechała z rodzicami do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim, gdzie rozpoczęła naukę muzyki, którą kontynuowała we Wrocławiu i Szczecinie. W 1959 roku podjęła naukę śpiewu u Eugenii Falkowskiej w Warszawie. Skala głosu Villas i uzdolnienia wokalne zapowiadały Villas karierę operową, z której ostatecznie zrezygnowała, przyjmując propozycje występów estradowych i pierwszych nagrań radiowych z zespołami Bogosława Klimczuka i Edwarda Czernego. Pytana o to, kto odkrył jej talent i zaproponował zmianę nazwiska, Villas opowiadała, że był to Władysław Szpilman. Wygrana piosenki Dla Ciebie Miły w plebiscycie Ekspresu Wieczornego zapewniła Villas udział w festiwalu w Sopocie w 1961 roku. Na festiwalu tym wystąpiła także w roku następnym. Villas śpiewała też na międzynarodowych koncertach radiowych w Szwajcarii i RFN. Występowała z koncertami w ZSRR, Czechosłowacji, Bułgarii i Rumunii. W 1966 roku na osobistą prośbę szefa paryskiej Olimpii, Brunona Coquetrixa, znalazła się w gronie artystów polskiego programu radiowego Grand Music Hall de Varsovie. Tam usłyszał ją producent, twórca spektakli radiowych, Fredrik Apkar, na zaproszenie którego wyjechała do Las Vegas. Przez trzy sezony, w latach 1966-1969, występowała tam, śpiewając razem z Frankiem Sinatrą i Charlesem Aznavourem. Villas była gwiazdą Casino de Paris, gdzie swym czterooktawowym głosem śpiewała piosenki, aria operetkowe i operowe w dziewięciu językach. Wykonywała tam m.in. standard Strangers in the Night. Jej wersja tego utworu, zawieszona gdzieś między klasyką a podszytą erotyką, interpretacją w stylu Marilyn Monroe, świetnie charakteryzowała jej wokalną manierę. Piosenka i estrada ułatwiły jej kontakt z filmem. W USA partnerowała m.in. Glennowi Fordowi, Lee Marvinowi i Bobowi Hope'owi. Występowała w telewizyjnych recitalach, na scenie Teatru Syrena w Warszawie oraz na wielu estradach w kraju i za granicą, także w ośrodkach polonijnych Australii oraz USA. Villas można było zobaczyć również w epizodycznych rolach w polskich produkcjach, na przykład Klubie profesora Tutki, Andrzeja Kondratiuka i Dzięciole Jerzego Gruzy. Gdy Andrzej Wajda zaproponował jej rolę cukierowej w filmie Ziemia obiecana z 1974 roku, dała znać, że nie przyjdzie na plan, bo drogę przebiegł jej czarny kot. W kolejnych dekadach była wokalistką rozpoznawalną już przede wszystkim w Polsce. Ostatnie sukcesy odnosiła w latach 90. Czy to koncerty w warszawskim Teatrze Roma, czy też udział w nagraniu płyty grupy Kult, Tata 2, Villas była już przede wszystkim tylko symbolem pewnej epoki w polskiej rozrywce. Jej ostatnim przebojem była śpiewana wspólnie z Kazikiem piosenka Kochaj mnie, a będę twoją z 1986 roku. Największe przeboje Violetty Villas fani mogli usłyszeć w lutym 2011 roku w Kielcach podczas koncertu jubileuszowego z okazji 50-lecia działalności artystycznej piosenkarki. Artystka została odznaczona wówczas medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury. Artystka słynęła ze swego charakterystycznego wizerunku. Wykreowała styl hollywoodzkiej gwiazdy lat 60., któremu pozostała wierna. Na scenie nosiła efektowne, balowe suknie. Jej znakiem rozpoznawczym były długie, kręcone blond włosy. Przebój Do Ciebie Mamo, znany również pod tytułem List do Matki, pochodzi z pierwszego długogrającego albumu artystki z 1966 roku. Muzykę skomponował Adam Skorupka, a słowa napisali Stanisław Werner i Mirosław Łebkowski. Utwór ten wchodził również w główny skład repertuaru artystki, wykonywanego podczas recitali. Nie przez przypadek nazywany jest często listem, czy także modlitwą, ponieważ jego poruszające słowa wywoływały płacz i wzruszenie. Przed Państwem Violetta Villas. Do Ciebie, Mamo.
sytuacji na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Na dzisiaj to już wszystko w programie Znedniemnej Brazyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głos Znedniemna na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych głosznedniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego. Ruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Pod niebem gwiazd żyjemy.